biegli, nie zawsze tacy biegli. W Polsce nie ma gwarancji, że opinię dla prokuratury lub sądu wyda rzetelny ekspert. Tak uważa Najwyższa Izba Kontroli, a przecież opinie biegłych mają istotny wpływ na wyroki sądowe, więc powinni być to ludzie kompetentni, którzy mają najwyższe kwalifikacje. Jednak wielu wybitnych fachowców zniechęca się przez niskie stawki za tę pracę. Ponadto biegli raz wpisani na listę, nawet jeśli się nie sprawdzają, nie są z niej skreślani. Brakuje też profesjonalnych biegłych, chociażby z zakresu medycyny, finansów, informatyki czy fonoskopii, a nagrania są coraz częściej dowodami w wielu sprawach. Głośny był też przypadek biegłej w sprawie byłego prezesa PZU Grzegorza Wieczerzaka. Źle wyliczyła rzekome straty firmy i położyła śledztwo. O biegłych sądowych w relacji Anny Kolmer.
Ich opinie mają kluczowy wpływ na wyroki sądowe, więc biegłymi powinni być specjaliści o najwyższych kwalifikacjach. W praktyce zostają nimi także osoby nierzetelne i mające zbyt słabą wiedzę, by się spełnić w tej roli. Najwyższa Izba Kontroli potwierdza, że krytyczne oceny dotyczące biegłych są uzasadnione. Obecny model funkcjonowania biegłych nie gwarantuje powoływania najlepszych ekspertów terminowo wydających merytoryczne i rzetelne opinie. Mówi prokurator Anna Gawłowska-Rynkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.
Niewątpliwie sytuacja, pozycja biegłych, ich usytuowanie w procesie karnym wymaga dyskusji. Natomiast należy sobie powiedzieć, że rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych wyraźnie określa, jakie warunki powinni biegli spełnić przed wpisaniem ich na listę biegłych, a także, że biegły nie jest powoływany na nieokreślony czas, ale na 5 lat i każda jego opinia wydana przez niego weryfikuje jego umiejętności i fachowość. I rolą sądu jest weryfikowanie takich biegłych, ponieważ również rozporządzenie ministra sprawiedliwości daje takie uprawnienie, że prezes może zwolnić z funkcji biegłego, który nie wypełnia swoich obowiązków należycie.
W kraju jest około 13 tysięcy biegłych. W 2014 roku sądy zamówiły u nich około 300 tysięcy opinii, a prokuratury ponad 100 tysięcy. Ich ekspertyzy są konieczne w skomplikowanych sprawach gospodarczych, ale i dotyczących wypadków drogowych i błędów lekarskich. Mogą posłać oskarżonego za kraty lub go oczyścić z podejrzeń.
Ja osobiście zetknąłem się z taką sytuacją.
Profesor Mirosław Parafiniuk, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej, biegły sądowy.
I mogę powiedzieć, że ona wynika z zaszłości i niezreformowania tego systemu wydawania opinii. Doszukuje się bardzo często osób, które przeprowadzą taką procedurę według takiej trywialnej zasady, byle jak, byle gdzie i byle kto.
Czyli zgadza się pan z opinią, że dla prokuratury lub sądu wydawane są nierzetelne ekspertyzy?
Tak, tak. Znaczy prokuratorzy są w dosyć dramatycznej sytuacji wielokrotnie i to często wymusza określone działania. No niestety, no z różnym efektem.
Andrzej Zajda, adwokat.
Tu jest tylko jedna kwestia, która może niepokoić, a mianowicie to, że procedura dopuszcza opinię biegłego, powołanego przez na przykład oskarżonego, czy przez stronę, która działa spoza listy biegłych. I wtedy ja wskazuję, że chciałbym, żeby opinię wydała mi taka, a nie inna osoba z zakresu medycyny, wypadków drogowych. I wtedy taki biegły jest powołany tylko wyjątkowo do tej jednej sprawy. I tu może zawsze to rodzić obawę, że ta kwestia jest nierzetelna do zupełnego tutaj realizacji w postępowaniu.
Małgorzata Wojciechowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Ja patrząc przez pryzmat własnych doświadczeń nie przypominam sobie sprawy, w której biegły zmieniłby opinię i przedstawił odmienne wnioski w postępowaniu sądowym w stosunku do tych, które przedstawił w postępowaniu przygotowawczym. Następnie ta odmienna opinia spowodowałaby, że sprawa, krótko mówiąc, upadła i zapadłby wyrok uniewinniający. W mojej ocenie wątpliwości co do profesjonalizmu i rzetelności biegłego mogłaby wzbudzić taka jego postawa i taka jego opinia, gdyby właśnie te wnioski przedstawione sądowi w toku postępowania sądowego były odmienne od tych, które przedstawił w postępowaniu przygotowawczym, natomiast materiał dowodowy byłby taki sam, a zatem nie poczyniono by nowych ustaleń, a opinia byłaby inna. Wtedy należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście ta opinia jest opinią rzetelną.
Poza tym także kodeks karny daje nam możliwość ścigania takiego biegłego, który przedstawi nierzetelną opinię, więc taki biegły jest oceniany i merytorycznie, i także pod kątem ewentualnej odpowiedzialności karnej za nierzetelną opinię.
Te relacje przygotowała Anna Kolmer. Są z nami goście, liczna reprezentacja. Janusz Jaromin, sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i rzecznik tego sądu.
Dobry wieczór.
Piotr Szarek, sędzia 8 Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie.
Dobry wieczór.
Andrzej Zajda, adwokat.
Dobry wieczór.
Doktor Jerzy Pobocha, psychiatra, biegły sądowy, były prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej.
Dobry wieczór.
Arkadiusz Kuzio, biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego z Akademii Ruchu Drogowego.
Dobry wieczór.
Marek Młodożeniec, ekspert motoryzacyjny i biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dobry wieczór.
Źli biegli psują Temidę. Brakuje gwarancji, że opinie dla prokuratury lub sądu wyda rzetelny ekspert. Tak twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. Skutki są opłakane, dodaje Rzeczpospolita. Z pełnym, obszernym raportem zapoznali się zarówno sędzia Jaromin, jak i doktor Pobocha. Zapytamy zatem na początek Janusza Jaromina. NIK ma rację, czy być może wyciąga zbyt pochopne wnioski?
Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że raport NIK-u nie dotyczy sądów, ani nie ocenia pracy sędziów. On tak naprawdę nie ocenia również pracy biegłych. Słusznie pracownicy, inspektorzy NIK-u orzekli, że to jest poza ich sferą. To jest sfera czysto orzecznicza i nie to jest tematem tego raportu. Raport ocenia działania Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przygotowania systematyki prawnej i organizacji pracy biegłego, bowiem jednym z zadań Ministerstwa Sprawiedliwości jest takie przygotowanie przepisów i takie zorganizowanie działalności w tym zakresie, aby sąd mógł korzystać z jak najlepszych biegłych. Już we wstępie tego raportu podkreślono, że przecież nie ulega wątpliwości, że to jest zasadnicza sprawa dla wymiaru sprawiedliwości. Bez profesjonalnych biegłych sądy tak naprawdę nie mogłyby orzekać.
Panie sędzio, to ad vocem tego, o czym pan powiedział, pojawia się jednak kwestia taka, że prezesi sądów okręgowych, którzy wpisują biegłych na listy, sami nie mają jak sprawdzić ich wiedzy. Jest 156 podstawowych specjalności. W efekcie prawie każdy, kto się zgłosi, zostaje biegłym, zwłaszcza że brak ich w wielu dziedzinach. Czy to, że prezesi nie sprawdzają, kogo wpisują na listę biegłych, to jest wina prezesów i sądów, czy być może przepisów, o których pan sędzia mówi?
Zdecydowanie przepisów. To jest pierwsza sfera zagadnień. Sprawy te reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2005 roku, które zastąpiło rozporządzenie z 1987 roku, niewiele tam zmieniając. Tak naprawdę z tego rozporządzenia wynika jedynie tyle, że prezes ma określone obowiązki, między innymi prowadzenie listy biegłych. Króciutko podaje się formalne warunki, jakie biegły powinien spełniać. I tak naprawdę, kto na tą listę ma być wpisany, wynika tylko z tych warunków. Jednym z nich to jest oczywiście wiedza. Ale tak naprawdę wiedza ta przez prezesa Sądu Okręgowego w myśl tych przepisów może być sprawdzana na podstawie dokumentów, które on przedstawi. Biorąc pod uwagę te specjalności, o których pan redaktor wspominał, przecież to niemożliwe jest, żeby prezes Sądu Okręgowego obejmował swoją wiedzą specjalistyczną tyle dziedzin nauki, wiedzy. Tak więc to jest tak naprawdę weryfikacja formalna.
Mecenas Andrzej Zajda. Panie mecenasie, kto w takim razie weryfikuje pod kątem kompetencji przygotowanie konkretnych biegłych? Pytam o to także w kontekście choćby warunków, które trzeba spełnić, aby takim biegłym zostać. W zasadzie wydaje mi się, że gdybym się uparł, to również z jakiejś dziedziny biegłym mógłbym zostać. Kto to weryfikuje? Kto sprawdza te kompetencje, na podstawie czego?
Panie redaktorze, myślę, że ma pan rację, że mógłby pan zostać biegłym. Natomiast jest kwestia jednej rzeczy. My mamy biegłych sądowych, to o czym wspominał pan sędzia, i mamy również biegłych, osoby, które są powoływane z uwagi na pewną szczególną wiedzę i potrzeby danego postępowania.
Panie mecenasie, króciutko, by zostać biegłym sądowym, trzeba mieć ukończone 25 lat, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, posiadać teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne z danej dziedziny, poświadczona odpowiednimi dokumentami, dawać rękojmie należytego wykonania obowiązków i wyrazić zgodę na ustanowienie siebie biegłym.
Zgoda. Z tym, że proszę państwa, ja akurat dzisiaj zapoznałem się z materiałami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Sprawa dotyczy właśnie biegłych. To, o czym dzisiaj rozmawiamy. I tam jest kwestia mowy nie tylko o biegłych, bo tam jest biegli sądowi, ale również o instytutach, które są instytutami o pewnych specjalizacjach. I w związku z tym są pewne sugestie tej Helsińskiej Fundacji, a mianowicie, po pierwsze, większy nadzór prezesów, to jest jedna rzecz. Druga, rejestry opinii, to jest ciekawe. A mianowicie, tam się zaczyna mówić o tym, że te opinie, które są wydawane przez biegłych, powinny być ogólnodostępne. To znaczy, one na pewno będą zachowywały pewną tajemnicę, ale coś takiego, kto wydał i jaką opinię, powinno być w tych rejestrach. Kolejna rzecz to jest sytuacja ram wynagrodzeń. Tam jest również ta Helsińska Fundacja o tym mówi, że to powinno być w miarę odpowiadające nakładowi pracy. No i kolejna rzecz to jest zwiększenie współpracy także z tymi instytucjami o pewnych specjalizacjach. I myślę, że te listy biegłych sądowych, które są, to tak jak powiedział pan sędzia, są pewną formalistyką dla nas, jak poszukujemy. To jest to samo, co z lekarzami biegłymi dla wydania kwestii niestawieństwa w sądzie, prawda? Jest lista takich lekarzy, przychodzimy i możemy tam ewentualnie ubiegać się o to, żebyśmy dostali usprawiedliwienie niestawiennictwa przy spełnieniu warunków formalnych. Natomiast wydaje mi się, i tu się chyba wszyscy z tym zgodzimy, że wiedzę biegłego weryfikuje sąd. Jeżeli biegły przychodzi przygotowany na rozprawę, wydaje opinię, która jest opinią czytelną, zrozumiałą, potrafi odpowiedzieć na wszystkie pytania, to mamy do czynienia wówczas z kwestią jasności postępowania.
Ale tutaj pojawia się kolejny problem, a w zasadzie trzy aspekty. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, o której mówi mecenas Zajda, zwraca także uwagę na wynagrodzenia dla biegłych sądowych w Polsce. W 2014 roku pojawił się duży raport, z którego wynika, że stawki sięgają od 23 zł za godzinę pracy magistra przy prostej opinii do 70 zł dla profesora. To jest pierwsza kwestia. Druga, proszę sobie wyobrazić, że znalazłem rekordzistę, który w ciągu roku przygotował bagatela 167 opinii, zarabiając przy tym 400 tysięcy złotych. Kontekst trzeci, który się pojawia, i o to chciałbym zapytać kolejnego gościa, sędziego Piotra Szarka. Czy to jest prawda, że sędziowie mają swoich tak zwanych ulubionych biegłych, swoich faworytów, którym zlecają pracę? To jest to pierwsze fundamentalne pytanie. I drugie, czy prawdą jest to, że jeśli jeden biegły wyda opinię, którą sąd podważa, powołuje się kolejnego i ten pierwszy tak w zasadzie nie ponosi żadnej odpowiedzialności, co więcej, dostaje tę kwotę za wykonaną pracę, o której powiedziałem.
Zostało poruszonych tutaj sporo kwestii. Pierwsza istotna jest ta, o której już moi przedmówcy wspomnieli. Ta lista biegłych, która istnieje, ma charakter formalny. Tak? Ona służy pomocą sądowi, kiedy zachodzi konieczność pozyskania wiadomości specjalnych, pozyskania biegłego, sąd korzysta z tej listy. W miarę czasu sąd powołuje różnych biegłych i z czasem się orientuje, to co pan mecenas również sygnalizował, że w toku procesu jest zweryfikowana przydatność tej opinii, jaka jest wartość tych argumentów, wartość wiedzy, którą pan biegły wnosi do postępowania.
A nie jest tak, i że rzeczy... jak jest potrzebny biegły motoryzacyjny, to się dzwoni do Stefana, jak biegły z innego zakresu, to dzwoni się do pana Juska?
Ja nie mam takiej praktyki i żaden sędzia, którego znam, też takiej praktyki nie ma. Odbywa się to jednak w formalny sposób. To nie jest żadne, to nie są towarzyskie spotkania na sali rozpraw w sądzie, czy też opiniowanie. Nie ma żadnego charakteru towarzyskiego.
To skąd się biorą takie głosy?
Trudno mi powiedzieć. Różne głosy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości słyszę i proszę mi wierzyć, że one niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Często jest tak, niestety nasza rzeczywistość jest taka, że najwięcej do powiedzenia mają te osoby na dany temat, które z daną materią mają niewiele do czynienia. I częstokroć w swojej działce, w sprawach rodzinnych, w sprawach nieletnich, słyszę głosy na temat funkcjonowania tego sądownictwa, które niewiele przystaje do rzeczywistości i analogicznie jest tutaj. Oczywistym jest dla mnie to, że mając do czynienia z biegłymi określonych specjalności, ja widzę, słyszę, jak ci biegli opiniują i rzeczywiście w kolejnej sprawie decyduje się na zasięgnięcie opinii tych biegłych, którzy mi się sprawdzili w tym postępowaniu, w sensie mi, że ich opinia była pomocna dla tego postępowania, dla wyjaśnienia sprawy, ale to w żaden sposób nie ma żadnego podłoża towarzyskiego i nic poza tym. Tu się broni po prostu merytorycznie biegły.
To jeszcze jedna kwestia a propos tej merytoryki. Jeśli się okazuje, że biegły się pomylił, trzeba powołać kolejnego, to dostaje wynagrodzenie, o którym mówię, czy nie?
Praktyka rzeczywiście częstokroć jest taka, że biegli po wydaniu otrzymują wynagrodzenie, tak? Ale musimy zważyć na to, że na przykład na etapie dopiero postępowania odwoławczego ta opinia skutecznie zostaje obalona. Sąd pierwszej instancji może dojść do wniosku, że ta opinia może stanowić podstawę rozstrzygnięcia. Argumentacja podniesiona przez biegłego jest przekonująca dla sądu w świetle tych innych dowodów zgromadzonych i też sąd nie ma podstaw ku temu, żeby czasami przez wiele miesięcy wstrzymywać biegłemu wynagrodzenie za pracę, którą wykonał.
Doktor Jerzy Pobocha, przypomnę, psychiatra, biegły sądowy. Ci wszyscy, którzy choćby od czasu do czasu włączą telewizor czy posłuchają radia, wiedzą, że doktor Pobocha jest niekwestionowanym autorytetem w swojej dziedzinie, w swoim fachu. Bardzo wiele osób liczy się ze zdaniem doktora Pobochy i uważnie wsłuchuje się to, co doktor ma do powiedzenia. Jak panu, panie doktorze, daleko do 167 opinii rocznie?
Nie, to nie jest rekord. W Poznaniu biegły psychiatra robił 450 opinii rocznie, w związku z tym to daleko jeszcze do tego.
To rzeczywiście tego przypadek rekordu. Medyczny chyba.
Tak. Nie, dlaczego? Nie, no są biegli hurtownicy, którzy robią hurtowe, przemysłowe ilości opinii sądowo-psychiatrycznych. Oni są wygodni dla prokuratury, czasami dla sądu, są pod ręką, piszą szybko, półtorej strony, czasami do dwóch stron. Te opinie przechodzą bez problemów.
A na ile są te opinie wiarygodne?
To już nie będę się na ten temat wypowiadał.
W każdym razie
tu często,
prawda,
obowiązuje ta zasada, którą ja nazwałem zasada 4B. Byle kto, byle jak, byle szybko i za byle jakie pieniądze. I to 4B naprawdę, jeżeli chodzi o...
I byle było, można dodać.
I byle było, to w polskim tutaj niestety wymiarze sprawiedliwości funkcjonuje.
Panie doktorze, ale wejdę panu w słowo, bo to dobrze brzmi, nawet powiedziałbym intrygująco dla słuchaczy, ale z perspektywy potencjalnego pokrzywdzonego.
Jest przerażające.
Jest przerażające.
Oczywiście.
I cisną mu się same inwektywy na usta.
Nie, no oczywiście, ale to jest sytuacja, którą wymiar sprawiedliwości kreuje i toleruje przez wiele, wiele lat. Tu słusznie pan sędzia mówił. To jest problem głównie oczywiście Ministerstwa Sprawiedliwości, czy w ogóle rządu. W 2010 roku z mojej inicjatywy został zwołany pierwszy w ogóle w dziejach Polski Kongres Nauk Sądowych. Myśmy na to zaprosili, przeszło 15 tysięcy osób, 10 tysięcy telefonów samych wykonaliśmy i tam przedstawiliśmy stanowisko środowiska biegłych w postaci postulatów, informacji i tak dalej. No efektem tego było, że podjęto pracę nad ustawą o biegłych i finałem tych pracy było to, że została ona w tak sposób zdeformowana przez urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, że na końcu okazał się to nie wypał, który nadał się tylko do kosza. I głos nas, ja byłem też członkiem tej komisji, którą powołał minister Kwiatkowski zresztą, które wskazywały, co być powinno i co jest winnych tego typu ustawach w świecie, wszystkie zostały nie wprowadzone do tej ustawy. Powstał jakiś dziwny twór, który w tej chwili wylądował w koszu. W 2000 roku Litwa wzięła od nas prawie, że gotowy projekt ustawy. Dawno uchwalili. To samo Słowacja, nie mówię już o innych krajach. Wszystkie te kraje są w stanie to zrobić, tylko Polska nie jest kraj prawie 40-milionowy, nie jest w stanie zebrać 10, powiedzmy, specjalistów, którzy napiszą projekt ustawy. Znaczy, ci specjalisty są, tylko że ci, którzy mają decydować o tym, niestety nie dopuszczają nas do głosu. I tutaj, jeżeli chodzi o mówienie o biegłych w Polsce, to mi się przypomina Gałczyński i Teatrzyk Zielona Gerś. Hunsz Polaków woła, piecyk dymi, i przychodzi osiołek Porfirion i naprawia rurę. Więc tak samo, czekamy na tego osiołka Porfiriona, który to rurę naprawi i piecyk przestanie dymić.
Już pojawiają się kolejne zapowiedzi i ważne zdania nowego ministra sprawiedliwości, że tę sytuację będzie chciał unormalizować. Jakie są pomysły ekspertów, czyli co zrobić z biegłymi, o tym myślę, że jeszcze porozmawiamy. Ale pojawiła się niezwykle dosadna wypowiedź Janusza Popiela, to jest szef stowarzyszenia Alter Ego, który mówi tak, to zakała polskiego wymiaru sprawiedliwości, najsłabsze ogniwo, poziom większości biegłych w Polsce jest poniżej wszelkiej krytyki. Tragedia. Każdego dnia trafiają do mnie ludzie, którzy próbują podważać nierzetelne opinie wydane przez biegłych. Znam dwóch niewinnych ludzi, którzy już siedzą w więzieniu. I dalej Janusz Popiel mówi tak, swoją ignorancją i kompletnym brakiem wiedzy codziennie niszczą ludzkie życie. Duża grupa, nawet 40% to emeryci, którzy już dawno zapomnieli, czego uczyli się w szkole średniej. Tak manipulują danymi, że ofiara staje się sprawcą, a sprawca ofiarą. Nie znają praw fizyki, nie są w żaden sposób weryfikowani. Arkadiusz Kuzio, biegły sądowy. Kto weryfikuje pana kompetencje?
Ja myślę, że najwięcej weryfikuje to życie, sądy i prokuratura. Ja opowiem taką fajną historię. Ostatnio, będąc w sądzie w Chojnicach na rozprawie, na koniec rozprawy, kiedy sędzia zapytał prokuratora, czy ma do mnie pytania, prokurator wstał i zadał mi pytanie, czy mógłby poprosić kontakt do mnie i numer telefonu. To samo świadczy ta weryfikacja. Jeżeli sędzia jest zadowolony, to co wcześniej tutaj sędzia nasz Szczeciński powiedział, jest zadowolony z wykonywanej pracy przez biegłego, to oczywiście będzie korzystał z jego usług, bo wie, że ta wiedza jest wystarczająca do zakończenia tego postępowania. Oczywiście prokuratura na podstawie tego też wnosi akt oskarżenia, więc prokurator i sędzia weryfikuje. Wartość tych zleceń, ilość tych zleceń jest właśnie uzależniona od tego, czy jesteśmy osobami kompetentnymi i czy ktoś chce skorzystać z tej naszej wiedzy specjalistycznej i czy ta opinia jest w ogóle przydatna do sprawy.
W porządku. Jak w takim razie zrozumieć te hurtowe ilości opinii połączone z kompetencją? To znaczy, proszę wytłumaczyć nam w praktyce, czy dobry, kompetentny biegły sądowy ma rzeczywiście tyle czasu, by wydać rzetelną opinię?
Powiem
skoro
szczerze,
mówimy tutaj
rzetelną,
o rzetelną opinię. Tak, 167 się okazało, jakby to powiedziała młodzież, mały pikuś, bo doktor Jerzy Pobocha zna takiego, który wydaje 400 z haczykiem, czyli mniej więcej
ale przy tym
dwie,
jest to biegły, który pracuje zawodowo w pełnym wymiarze.
Jeszcze.
Czyli on pracuje 7 godzin dziennie jako lekarz, a tylko pozostałą część doby wykorzystuje na pisanie tych opinii sądowo-psychiatrycznych.
No to rekordista zupełnie.
Jeżeli chodzi o nasz zakres opinii, to niestety średni czas sporządzenia takiej opinii to jest tydzień. Nie ma
żeby
możliwości
nie było
praktycznie
sytuacji, jak
wykonania.
Jak z powieści Kawki, jeden z pokrzywdzonych mówi tak, z ofiary stałem się winny, mój pełnomocnik przepytał biegłego przed sądem i okazało się, że ten, po pierwsze, nie był na miejscu zdarzenia, nie robił żadnych pomiarów, mówimy teraz o biegłych motoryzacyjnych, dane wziął z Google Earth, ale miejsca zna dobrze, bo jeździ tamtędy do znajomych.
To raczej musiało dotyczyć jakiegoś wykroczenia, bo w ciężkiej kategorii wypadków, z reguły oczywiście policja przy wypadkach robi wszystkie pomiary. Oczywiście zdarzają się też błędy w tych pomiarach. Ostatnio miałem taki błąd, policjant się pomylił jedynie o metr w długości przejścia dla pieszych. Oczywiście skutkowało to sekundą przebywania pieszej dłużej na tej jezdni, gdzie oczywiście kierujący miał większe szanse na podjęcie reakcji obronnej. Są to sporadyczne. Niestety na miejsce zdarzenia nie zawsze jeździmy. Wynika to z postanowienia sądu. Jeżeli w postanowieniu sądu mam zawarte wykonać, oczywiście jadę na to miejsce, ale niestety nie robimy tylko opinii w Szczecinie, nie robimy w Słupsku, robimy w Lęborku, robimy w Chojnicach, robimy Wrocław, Zielona Góra, Jelenia Góra, Opole.
To może jesteście zarobieni po prostu.
I Gorzów, okolice. Jesteśmy zarobieni, ale wykonujemy te opinie rzetelnie. Robimy opinie zespołowe z medycyną sądową. Są to opinie dla sądów cywilnych, jeżeli chodzi o patomechanizm obrażeń ciała, o całą rekonstrukcję wypadku, czy pasażer, czy kierowca, czy ktokolwiek z uczestników miał pasy, jaką pozycję zajmował. To są naprawdę ciężkie kategorii zdarzenia i to są ciężkie opinie. Taka opinia najmniejsza u nas to oczywiście jest około 30 stron, a taka poważna opinia to jest 60 stron i więcej. Umówmy się, nikt nie opracuje opinii 60-stronicowej i nie zrobi do tego symulacji komputerowej, gdzie trzeba wielokrotność symulacji powtórzyć i na samą symulację stracić około 100 godzin, żeby zrobić wiarygodną opinię, która będzie naprawdę przydatna do postępowania. Więc jak można zrobić, nie wiem, 400 opinii? Jeżeli będziemy robili jakieś tam kwalifikacje czynu, to możliwe, że 5 zdań, jedna strona, zrobimy 400 opinii.
Może to jest tak, że idziemy na ilość, a nie na jakość i gdyby rzeczywiście spróbować zgodzić się z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, która przypomina, że w Niemczech godzina pracy biegłego kosztuje od 65 euro do 125 euro, to może wtedy zamiast jeździć po Hojnie, Lęborkach, Kołobrzegu i wszystkich miastach naszego województwa i jeszcze kolejnych, rzeczywiście taki biegły siadłby i napisał te 60 stron. Marek Młodorzemiec. Czy tu w grę wchodzą tylko i wyłącznie finanse, czy nie?
Nie, mój przedmówca mówi o całej firmie, nie mówi o samym sobie, o Akademii Ruchu Drogowego. Ja uważam, że dobra opinia musi być wykonywana tyle, ile to faktycznie czasu wymaga. To, że sądy czasami, czy jeszcze w postępowaniu przygotowawczym prokuratura, czy policja kierują sprawę, nie można dać się zwariować i powiedzieć, że no zrobię to za tydzień. Nie ma takiej fizycznej możliwości. To, o czym Marek powiedział, tydzień to już jest samo pisanie, samo opracowanie, zbieranie materiałów. Jeśli tutaj padło stwierdzenie, że biegły nie był na miejscu, no jeśli trafia do niego sprawa po 7 czy 8 miesiącach od zdarzenia, to ten wyjazd na miejsce jest do niczego niepotrzebny. Bardzo rzadko korzystają prokuratury i policja z obecności biegłych na miejscu zdarzenia. To bardzo ułatwia sprawę, bo biegły wtedy sam widzi, jak doszło do tego wypadku, nie musi posiłkować się zdjęciami, czasami bardzo złej jakości, albo tak jak mówiliśmy, komunikatorem, czy nie komunikatorem, tylko jakąś aplikacją internetową.
Przy naszym telefonie kolejny gość, Romuald Tomczyk, prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór.
Proszę powiedzieć, jak pan ocenia raport Najwyższej Izby Kontroli i jakie miałby pan ewentualnie do tego raportu uwagi i jakie ma pan ewentualne recepty na uzdrowienie sytuacji?
To znaczy tak, nie widzę, żeby sytuacja była aż tak zła. Raport, z którym no, miałem okazję zapoznać się wczoraj, Rzeczpospolitej, to znaczy czytając artykuł na ten temat, na temat wniosku z tego raportu, są tam po prostu powtarzane rzeczy od wielu, wielu lat, począwszy od słynnej opinii biegłej w sprawie Wieczerzaka, także po prostu i tak dalej. Oczywiście należy przyjąć, i na pewno tak jest, że jest margines błędu, który zawsze będzie po prostu. No trudno mi powiedzieć, czy to jest 10% złych opinii, 15% i tak dalej. A więc obojętnie cokolwiek, co się zrobi, zawsze będą jakieś tam złe opinie. Ale to nie może wpływać po prostu na wszystkich biegłych sądowych. No, biegły sądowy ma prawo się pomylić, ale musi obronić swoją opinię. Najważniejszym weryfikatorem opinii biegłego jest sala sądowa i biegły musi obronić swoją opinię. Jeżeli nie obroni, to można przyjąć po prostu założenie, że powinien być skreślony z listy biegłych sądowych.
Mam ciekawe zestawienie, które przygotował sędzia Michał Tomala. Z tego zestawienia wynika, że na dzień dzisiejszy na liście biegłych, jeśli chodzi o nasze województwo, jest 490 osób, w tym również te, które wpisane są podwójnie i więcej w różnych dziedzinach. Jeśli chodzi o skargi na biegłych, w 2013 roku tych skarg wniesiono 37, w roku ubiegłym 48, a w tym roku na dziś 49 skarg. Proszę sobie wyobrazić, że zdumiały mnie dwa kolejne zestawienia. Z tego, co czytamy w piśmie od sędziego Tomali, wynika, że w tym roku skreślono jednego biegłego z zakresu budownictwa. W roku poprzednim w trzech przypadkach skreślono biegłego z listy, a w roku 2013 w jednym przypadku było 5 skarg wniesionych na jednego biegłego z zakresu budownictwa. I teraz, mówiąc o tych skargach, pierwsze odniesienia są bardzo interesujące. W 2013 roku 8 wniesionych przez samych biegłych na brak wypłaty należnego wynagrodzenia za sporządzoną opinię w sprawie. W roku 2014 11 wniesionych przez samych biegłych na brak wypłaty. W tym roku już też 11. Panie prezesie, na ile rzeczywiście kwestie merkantylne determinują fachowość biegłych w pana ocenie?
Moim zdaniem po prostu obecne warunki, jakie są, które wynikają No między innymi z rozporządzenia ministra sprawiedliwości chyba z 24 kwietnia 2013 o wynagrodzeniu biegłych, o stawkach, jakie obowiązują. I te stawki po prostu moim skromnym zdaniem po prostu mogą być. Oczywiście będzie lepiej, jak będą wyższe. Jestem za, nie ma sprawy. Ale te, sposób, te stawki w zasadzie są satysfakcjonujące, czego dowodem może być na przykład... Niedawno wypowiedziałem się w Gazecie Ogólnopolskiej, że niska cena, duży obrót. I to zostało po prostu wydrukowane w odpowiedzi w tejże samej gazecie. Po kilku dniach potężny artykuł przedstawiciela znanego audytora, firmy audytorskiej po prostu, na całą stronę artykuł z tytułem jak wybrać eksperta ekonomicznego. To była... Odnoszę wrażenie, że było to takie, no taka odpowiedź po prostu na to moje stwierdzenie. Ale co wskazuje jednocześnie po prostu, że ten rynek jakby się kurczył, jest coraz więcej biegłych, którzy zaczynają się bić po prostu o te zlecenia. Ten artykuł właśnie tego przedstawiciela tej firmy audytorskiej wyraźnie to po prostu pokazuje. Dlatego te stawki, jakie są, jeszcze raz powtarzam, są satysfakcjonujące. Oczywiście jest wyrok Sądu Najwyższego niedawny, który przyznał rację jakiejś instytucji państwowej po prostu, żeby uwzględniać wyższe stawki. Zgadza się, ale jak mówię, po prostu sytuacja wygląda tak, że jest bardzo dużo biegłych w stosunku do ilości zlecanych opinii.
Bardzo dziękujemy. To był komentarz pana Romualda Tomczyka, prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych. Pozdrawiamy gorąco. Dobrej nocy.
Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dobranoc.
Dobranoc. A my wracamy teraz do gości w studiu. Najwyższa Izba Kontroli sugeruje, że punktem wyjścia do poprawy sytuacji po pierwsze powinna być ustawa o biegłych, która uporządkuje wiele elementów i poprawi praktykę. Pojawiają się także inne rozwiązania. Zbigniew Ziobro tuż po objęciu funkcji powiedział tak: chcemy, aby wydający opinie fałszywe ponosili bardzo daleko idące konsekwencje karne, finansowe i zakaz wykonywania zawodu w całej Unii Europejskiej, niezależnie jaką mają pozycję i jak wybitnymi ekspertami są w danej dziedzinie. Panowie pozwolą, że teraz przeanalizujemy kilka pomysłów na poprawę sytuacji. Pierwszy, biegli powinni odpowiadać finansowo, ale również karnie za składane opinie. Czy to jest dobry pomysł, czy nie? Sędzia Janusz Jaromin.
To nic nowego. Złożenie opinii, która powiedzmy nie utrzymała się w sądzie, uznano, że pogląd prezentowany w tej opinii nie zasługuje na akceptację. Jest możliwe do wyobrażenia i tutaj jeszcze nie widzę przestępstwa. Problem polega wtedy, gdy biegły pisząc opinię oświadcza coś oczywiście nieprawdziwego, fałszuje dokumenty, popełnia przestępstwa przeciwko dokumentom bądź też innego rodzaju przestępstwa. I wtedy tu oczywiście mamy do czynienia ze sferą odpowiedzialności. Tak więc biegły przyjmuje korzyść majątkową w związku z wydaniem opinii poza honorarium za jej sporządzenie. Ewidentna korupcja. Ale to też nic nowego. To te sytuacje regulują przepisy prawa, które obowiązują obecnie. Problem polega na tym, że pan minister Ziobro powinien zająć się tym, aby natychmiast wprowadzić ustawę o biegłych sądowych. Tam już w tym projekcie, który był w 2014 roku przygotowany, jest masę dobrych rozwiązań, takich, które problemy, o których dzisiaj mówiliśmy, w ogóle rozwiążą. To... Oczywiście są i błędy. Na dwa tylko zwrócę uwagę, jeżeli
bardzo
można.
Proszę.
Po pierwsze, ustawa w ogóle nie uwzględnia tego, że funkcjonujemy w nowej procedurze karnej. To, o czym mówiliśmy wcześniej, może w ogóle zniknąć, bo jeżeli sąd nie będzie przeprowadzał dowodów, to znaczy, że nie będzie przeprowadzał również dowodów z opinii biegłej. To strony, a więc prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze, ale i obrońca, który będzie wykazywał, że ta opinia jest nieprawdziwa, ma pełne pole do popisu. A więc tak naprawdę sąd będzie w moim przekonaniu korzystał z opinii i przeprowadzał jednak dowody z urzędu wtedy, gdy ten spór między specjalistami w jego przekonaniu nie zostanie rozstrzygnięty. A więc co? Wtedy powinien sąd dysponować superfachowcami. I to jest problem. Opinia, lista biegłych, taka jak ona jest w tej chwili, ona tak naprawdę dla sądu będzie zbędna. On powinien mieć wybitnych specjalistów, którzy powołani z urzędu będą musieli wkraczać tam, gdzie strony tak naprawdę nie przekonały sądu poprzez swoje opinie.
Panie sędzio, pytanie, na ile to jest rozwiązanie życzeniowe, a na ile możliwe?
To są przepisy prawa. Tak musi być. Ale żeby tak było, konieczna jest ustawa o biegłych sądowych.
A skąd wziąć takich biegłych?
A więc jest drugi problem, którego tu w tej ustawie nie ma, mianowicie wynagrodzenia. To, o czym panowie mówili, to jest stan za stany i oczywiście w niektórych dziedzinach to konkurencja biegłych rzeczywiście może spowodować, że te stawki są wystarczające, ale w niektórych dziedzinach sąd nie może znaleźć biegłych. Albo jest ich bardzo niewielu. A więc tu też chyba trzeba by było się zastanowić nad zróżnicowaniem tych stawek w zależności od dyscypliny, może też i od trybu postępowania. To nie może być jednolita stawka. I wtedy możemy myśleć o tych rozwiązaniach, o których mówię.
Jestem zbulwersowany pracą biegłych sądowych lekarzy w Przemyślu, tak mówi 37-letni Janusz spod Lubaczowa. Miałem wyznaczone terminy badań przez 4 lekarzy i za każdym razem nie było jakiegoś, a to kardiologa, a to dla odmiany ortopedy. To w kontekście o tym, o czym mówi sędzia Janusz Jaromin. Mecenas Andrzej Zajda już w międzyczasie mówił o wprowadzeniu tak zwanego rejestru opinii. Tam pojawiać by się miały te opinie wydawane przez biegłych. W ślad za tym miałaby iść kolejna propozycja, że jednak gdy okaże się, że opinia będzie nieobroniona, to w ślad za tym nie powinno iść wynagrodzenie. Panie mecenasie.
Proszę Państwa, mnie się wydaje, że my zapominamy o jednej rzeczy i to jest chyba bolączka. O to chodzi. Tak zwane prywatne opinie. My pamiętajmy, że my od 1 lipca tego roku funkcjonujemy w układzie procesu kontradyktoryjnego i przepisy dopuszczają w tej chwili opinię prywatną. Opinia prywatna to jest osoba, którą przywołujemy z uwagi na wiedzę i potrzebę postępowania, wcale nie z listy biegłych. Oczywiście pojawiały się głosy, że osoby majętne będą mogły sobie pozwolić na to, żeby biegły wydał opinię dla nich korzystną. Nieprawda. Nie wierzę, że osoby z dużym stażem zawodowym, z wiedzą, z pozycją pójdą na wydanie opinii, która by była szargającą w ich dobrą opinię. Chodzi o to, że przy prywatnej opinii ja często mam większą możliwość wyboru biegłego. To, o czym mówił pan prezes. Ja nie muszę się w żadnym wypadku kierować listą biegłych sądowych, tylko zwracam się do konkretnego fachowca. Proszę go o wydanie opinii. I problem jest taki, co należy zrobić z procesem sądowym. Prawda? Bo to jest kwestia, czy to należy traktować jako wniosek dowodowy, czy należy to włączyć do materiału dowodowego, ewentualnie przesłuchać takiego twórcę tej opinii, jako świadka, czy jako biegłego. I my się tu zgodzimy z panem sędzią co do jednej rzeczy, że chodzi o te dowody uzyskane za pomocą czynu zabronionego, czyli z tak zwanego zatrutego drzewa, jak to my mówimy zawodowo. Proszę Państwa, to są dwie różne rzeczy. Kwestia uzyskania w sposób przestępny pewnego dowodu to jest jedna rzecz i na to biegły nie pójdzie. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej dużą bolączką pana ministra Ziobry jest kwestia opinii prywatnych, bo to jest kwestia, na ile opinie prywatne mogą zbulwersować całe postępowanie. To, co powiedział pan sędzia Jaromin, mamy proces taki, że sędzia dzisiaj kontroluje to, co się dzieje. Prokurator ma wykazać winę. Obrońca będzie robił wszystko, żeby swojego klienta doprowadzić albo do łagodnej kary, albo uniewinnienia. Nie mówmy w ogóle. Kwestia jest tego typu, że jeżeli mam taką opinię prywatną, to ją przedstawiam sądowi na rozprawie. Muszę zadbać, żeby ta cała oprawa proceduralna była prawidłowo zrealizowana. I wtedy, jeżeli sąd mówi, jest to wniosek dowodowy i chcę konkretnego innego biegłego, który wyda mi te dwie opinie, pogodzi jak ogień z wodą, względnie potraktuje to jako kwestię już biegłego i da mu ten status biegłego, czyli go jak gdyby powoła, to są te rzeczy, które zrobić może sąd. Dzisiaj sąd ma być tym obserwatorem i kontrolować. My jako obrońcy i prokurator mamy wykazać, że każda z naszych dróg prowadzących do rozstrzygnięcia jest prawidłowa i słuszna. I dlatego nie możemy w żaden sposób zarzucać biegłym z prywatnymi opiniami, że oni to będą robili za pieniądze. Proszę Państwa, ja wiele lat siedzę w tym zawodzie i przyznam się szczerze, że ja nie pamiętam kwestii korupcyjnych u biegłego. Owszem, wszyscy narzekają. Jak narzekają na biegłego i piszą skargi, to dlatego, że wydał opinię być może dla niego niekorzystną. No, i tak to jest sytuacja zdarzyć, tego oczywiście. Typu. Natomiast biegły jest osobą, która wie, co ma napisać. Doświadczenie tych biegłych powoduje, że nie pozwolą sobie na żadne sztuczności. Natomiast wydaje mi się, że jest jeszcze jedna rzecz, której my troszeczkę nie doceniamy i tutaj się panowie sędziowie ze mną zgodzą. A mianowicie próbuje się uciekać do lekarzy sądowych, którzy stwierdzają niemożność stawiennictwa na rozprawę, czy to oskarżonego, czy to świadka, jako osoby, która ma wydać zaświadczenie o tym, że dana osoba może nie uczestniczyć w postępowaniu sądowym. Proszę Państwa, to jest totalny błąd. Od tego jest Zakład Medycyny Sądowej, który stwierdza, stan chorobowy danego pacjenta jest taki, że nie pozwala na wydanie. Natomiast nie może tego robić w żadnym wypadku lekarz sądowy, bo on jest tylko od usprawiedliwienia nieobecności. I to jest ta kwestia. Z tymi prywatnymi opiniami będziemy się spotykać przy przestępstwach komunikacyjnych, przy przestępstwach budowlanych. Tu słyszeliśmy, prawda, że panowie mają w tej chwili właściwie całą Polskę, że wydają opinie. Więc do tego mamy jeszcze błędy w sztuce lekarskiej. Proszę Państwa, pamiętajmy, to jest w tej chwili rzecz, która zaczyna być mocno nagłośniona. Błędy w sztuce lekarskiej.
I z roku na rok więcej jest, prawda? Ujawnianych takich przypadków.
I dlatego ja na przykład nie będę czekał, bo tylko będę chciał skorzystać z wiedzy biegłego na tyle przekonywującego, że będę mógł postawić tezę w tym postępowaniu zmierzającą do takiego, a nie innego rozwiązania. To samo w zakresie księgowości. Czyli my musimy... Kwestia, to o czym panowie tutaj mówią, kwestia listy, kwestia wprowadzenia tego do kontroli, zrobienia ram wynagrodzeń, to jest wszystko. To jest kwestia w tej chwili, że ja mogę nie mieć biegłego z listy, mogę go mieć spoza listy, tylko z totalną wiedzą, z totalnym doświadczeniem, z praktyką za granicą, zwłaszcza przy błędach medycznych. Ja wcale nie będę czekał na biegłego, którego będę miał z listy, bo mi powiedzą szczeciński lekarz, to proszę wziąć z biegłego. Z Gdańska.
Ale to jednak, panie mecenasie, wpisuje się w tę retorykę, o której mówiłem, że dzwoni się wtedy do Juska i z Juskiem się porozumiewa.
Panie redaktorze, ja sobie, wie pan co, ja troszeczkę mam znajomości w świecie, mówię o towarzyskich znajomościach z biegłymi i powiem panu szczerze, że nigdy bym się na sali sądowej nie pozwoliłem w żadnym wypadku na to, żeby wstać. Kiedy sąd pyta, panie mecenasie, a jakie stanowisko w zakresie biegłego? Ja mówię, proszę sądu. To należy do decyzji sądu. Jak słyszę, że niektórzy moi koledzy mówią, a to proszę takiego biegłego, to ja w tym momencie wstaję i mówię, przepraszam, ale to troszeczkę może rzutować na kwestię rozstrzygnięcia procesu, bo jeżeli ja sugeruję, kto może być biegłym. Ja wiem, panowie, doskonale wiemy, że są biegli, którzy wydają opinie, nie czeka się miesiącami na to. Są to opinie, które są wydawane dobrze, merytorycznie, są przygotowane, są czytelne. Dlatego z takich biegłych korzystamy. Natomiast ja się nie spotkałem z tym, żeby zadzwonić do Juska, bo Jusek jak wyda opinię, to się przewróci. Proszę państwa, sąd jest dzisiaj profesjonalnie przygotowany do tego. Mamy instancję odwoławczą i ta instancja odwoławcza te błędy biegłych wyłapuje. Poza tym to jest kwestia, że jeżeli pewnych rzeczy nie zrobimy, to są uchybienia, które skutkują uchybieniem wyroku. Tu pan sędzia Jaromir się ze mną zgodzi. Jeżeli dostrzeże, że coś takiego jest, tego wyroku nie ma. On leci.
Drodzy panowie, zostało nam 6 minut. Kolejne wskazania. Biegli powinni być certyfikowani przez ośrodki badawczo-naukowe. Wyższe uczelnie powinni być przypisani do ośrodka, który odpowiadałby za poziom ich opinii. To teraz zapytam o opinię w sprawie tej opinii biegłych. Doktor Jerzy Pobocha.
To jest sprawa oczywista, rozwiązana na całym świecie. W Polsce o szeregu kwestiach się dyskutuje tak, jakbyśmy byli na jakiejś wyspie otoczonej oceanem, nie mieli kontaktów. Proszę pojechać do Niemców, Czechów, Słowaków. To są gotowe rozwiązania, nie trzeba niczego szukać. My stale szukamy jakichś genialnych rozwiązań, które są za miedzą. Niemcy.
A dlaczego ich szukamy, panie
biegły
doktorze?
Na skutek naszej nieudolności polskiej. No, oczywiście, no, wiadomo dlaczego szukamy. Biegły w Niemczech ma mieć ponad przeciętne wiadomości. U nas zalecenia szły z Ministerstwa Sprawiedliwości brać najtańszych biegłych. Najtańszych. No to są najtańsi finansowo. Mhm. To, co mówił pan sędzia, we Francji. We Francji jest krajowa lista biegłych. Tam są właśnie ci najlepsi. Francuzi to rozwiązali od dziesiątków lat. I takich przykładów mógłbym mnożyć nieskończoność. My poszukujemy czegoś, odkrywamy Amerykę, odkrywamy koło, które dawno zostało odkryte. Wystarczy te gotowe wzorce wziąć, nic nie trzeba wymyślać. Wystarczy to, co myśmy proponowali na jednym kongresie, na drugim kongresie. Na przykład proponowaliśmy to, co jest ważne dla sędziów, żeby akta były prowadzone tak jak w Niemczech. Część korespondencyjna osobno, część merytoryczna osobno. Ja dostaję stos akt, z którego połowę to jest korespondencja. Po co tą makulaturę wodzić? To kosztuje. Strata czasu. Ja patrzę z bólem na tych sędziów, którzy ma cały SU zastawiony aktami. Z tego połowa tych stron to jest makulatura. Ja, te wszystkie zwrotki, odpisy, prawda, i tak dalej. W sprawach cywilnych, gdzie w tej chwili Polacy są na całym świecie, gdzie ta korespondencja. Więc nie odkrywajmy Ameryki. Przyjmijmy to, co zostało powiedziane, ale te wszystkie nasze wnioski od Ministerstwa Sprawiedliwości odbijały się jak piłko. Zero reakcji.
No to teraz zastanawiam się, czy w nowych okolicznościach, w nowej rzeczywistości politycznej z nowym ministrem sprawiedliwości uda to się zrobić, czy nie. Już krótko w tej sprawie biegli sądowi Arkadiusz Kuzio i Marek Młodożeniec, a naszą dyskusję będzie puentować sędzia Piotr Szarek.
Myślę, że się uda, jeśli zostanie wprowadzona ustawa o biegłych w takim kształcie, który będzie rzeczywiście, to o czym mówił pan doktor Pobocha, jak ona była przygotowywana całymi latami przez biegłych z różnych specjalności, z różnych dziedzin i jeśli będą odpowiednie instrumenty do tego, żeby tych fachowców najwyższych lotów ustanowić biegłymi i którzy będą mogli być wpisani na liście. Ja podam przykład z naszego podwórka biegłych do spraw rekonstrukcji wypadków. Istnieje Polskie Stowarzyszenie Biegłych do Spraw Wypadków Drogowych przy Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. No tam jest na członków stowarzyszenia, którzy są weryfikowani w trakcie wstępowania i którzy są szkoleni. Jest na dzień dzisiejszy bodajże 150 czy 158 osób, nie pamiętam. Mhm. Proszę popatrzeć, przy tej liczbie biegłych, ile osób zdecydowało się na tą weryfikację. I naprawdę tam jeździmy na szkolenia, szkolimy się, uczymy. Poza tym człowiek nigdy nie wie wszystkiego. Istnieje forum, gdzie biegli między sobą mogą wymieniać doświadczenia. My tam mamy już i bazę danych z wypadków, i bazę danych dotyczącą zderzeń, energii zderzeń i tak dalej, i tak dalej. To, co jest w naszej dziedzinie potrzebne. Programy, oprogramowanie. No, ja podawałem w przerwie tutaj przed audycją przykład przed jeden z moich kolegów, który okazuje się został biegły, mówi, słuchaj, ja potrzebuję takiej katalogi. I ja mówię, bo ja zostałem biegłym. Ja mówię, no to sobie kup, ale to kosztuje. No wiedza kosztuje niestety. No, jeśli niestety. Takie osoby zostają biegłymi, to jest po prostu coś strasznego.
Arkadiusz Kuzio, minutkę.
No oczywiście narzędzia są nam niezbędne, chociażby PCKRES, z którego korzystamy od wielu, wielu lat, ale byliśmy chyba szóstą firmą w Polsce, która zakupiła taki program i z tego programu korzystamy do dnia dzisiejszego. Marek też go posiada i ta wizualizacja wielokrotnie pokazuje w trakcie rozprawy, jak doszło do tego zdarzenia i ona jest naprawdę bardzo pomocna i jest też ważna, więc przy tej weryfikacji wiedzy, niezbędna jest jeszcze weryfikacja narzędzi, którymi zespół biegłych czy biegły będzie się posługiwał w celu wydania tej dobrej opinii, która będzie na pewno przydatna w postępowaniu.
I zgodnie z obietnicą puentować będzie sędzia Piotr Szarek. Panie sędzio, pan też pełen nadziei i optymizmu, że w końcu ustawa o biegłych będzie?
W pierwszej kolejności chcę uspokoić naszych słuchaczy. Rzeczywiście mamy fachowców, fachowcy generalnie są przybierani do postępowań. Jest to weryfikowane przez sąd pierwszej, drugiej instancji. Wierzę, że będzie ta lista tych biegłych. Wierzę, że to, co mówił pan sędzia Jaromir, jest bardzo istotne, żeby zróżnicować stawki wynagrodzenia tych biegłych w zależności od różnych specjalności, bo rzeczywiście są takie dziedziny, w których z trudnością przychodzi pozyskanie biegłych i tu zachodzi konieczność zróżnicowania tych stawek, żeby zmotywować tych biegłych do tego, żeby chcieli na rzecz sądu, na rzecz nas wszystkich pracować. Tak jak mówię, no bądźmy dobrej myśli, teraz nie ma tragedii z biegłymi i chcę, żeby wydźwięk takiej audycji pozostał, że generalnie nie musimy się obawiać o poziom orzecznictwa z punktu widzenia opinii, które są opracowywane potrzeby postępowań sądowych.
Panowie, bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę dyskusję. Dobrej nocy, do usłyszenia.